Radio Kraków.
Zgodnie z zapowiedzią będziemy sobie rozmawiać o Ennio Morricone, jednym z najpopularniejszych kompozytorów w historii kina. Jego nazwisko widnieje w czołówkach ponad 500 filmów. Płyty z jego muzyką rozeszły się w nakładzie ponad 70 milionów egzemplarzy. Najpierw chciał zostać lekarzem, potem szachistą. Ojciec trębacz zdecydował, że będzie inaczej. No i został kompozytorem, jednym z najsłynniejszych w historii. Ennio Morricone, dokładnie tydzień temu obchodziliśmy drugą rocznicę śmierci artysty, a dziś w audycji Off On porozmawiamy o fenomenie tego włoskiego kompozytora. No a moją gościną, zgodnie z zapowiedzią, jest Adriana Prodeus, krytyczka filmowa, publicystka. Cześć.
Cześć.
Punktem odniesienia dla naszej rozmowy będzie oczywiście film Ennio, który od tygodnia gości na ekranach polskich kin. Dodam, że film oprócz opowieści samego Morricone snuje taką opowieść różnych artystów, którzy byli z nim związani, więc pojawiają się tam głosy jego przyjaciół, kolegów po fachu, kompozytorów, reżyserów. No właśnie, przyzwyczailiśmy się sądzić, że o Morricone powiedziano już wszystko, a tu mam wrażenie niespodzianka, bo odkrywamy go sobie w tym filmie na nowo. Być może jest to jedna z najbardziej dopracowanych i takich najbliższych prawdzie narracji na jego temat. No właśnie, powiedz mi, jakie są twoje odczucia po tym seansie i czy rzeczywiście tutaj dostaliśmy taki możliwie kompleksowy obraz Ennio Morricone?
Wydaje mi się, że to jest film, który mnie bardzo zaskoczył, bo po tego rodzaju dokumentach spodziewamy się zwykle, że to jest taki, nie wiem, hołd gdzieś wymyślony, gdzieś tam na kolanach, że taki film dokumentalny o kompozytorze, czy w ogóle o wielkim zmarłym twórcy, no to jest taka pewna pigułka wiedzy i, no nie wiem, pomnik budowany danemu artyście. Natomiast w tym przypadku ten film, którego reżyserem jest Giuseppe Tornatore, wydaje mi się, że to jest też bardzo ważne, że to jest człowiek, który jednak parę filmów z bohaterem, czyli z Ennio Morricone, zrobił. Kręci taki bardzo czuły, bardzo bliski portret Morricone. Sam tytuł tego filmu, czyli Ennio, wskazuje na to, że ta relacja jest bardzo bliska i że zobaczymy Ennio Morricone w bardzo takich sytuacjach, kiedy on się odsłania, kiedy on się nie boi, nie wiem, płakać przed kamerą, kiedy on pokazuje, jak naprawdę wygląda jego proces twórczy, nie wstydzi się emocji, nie buduje właśnie żadnej jakiejś takiej ściany pomiędzy odbiorcą a swoimi uczuciami. To jest bardzo ujmujące i to sprawia, że ten film momentami jest bardzo wzruszający. A z drugiej strony ten film pokazuje, w jaki sposób w ogóle działa muzyka do filmu. Ja dlatego jestem entuzjastką, wręcz powiedziałabym, filmu Ennio. Wydaje mi się, że nie dałoby się go lepiej zrobić, chyba że jako serial, żeby jeszcze więcej informacji zawrzeć w filmie, żeby jeszcze bardziej zastanowić się nad konkretnymi realizacjami, do których Morricone komponował muzykę. Więc to jest chyba może jedyny minus, jaki widzę, że jest to długi film, a mógłby być to jeszcze dłuższy serial i byłoby to jeszcze bardziej wyczerpujące i jeszcze, myślę, ciekawsze i bardziej edukacyjne dla widza. Ale to, co w tym filmie jest najlepsze, to jest to, że on pokazuje na konkretnych przykładach, w jaki sposób działa muzyka w filmie. I pokazuje to w taki sposób, że na przykład widzimy muzykę, która pierwotnie została do filmu skomponowana i która jakby działała zupełnie inaczej. Potem słyszymy w tej samej scenie muzykę skomponowaną przez Morricone i czujemy tą ogromną przestrzeń, która się wytwarza pomiędzy muzyką a obrazem i ruchem w tym obrazie, dlatego że Morricone nigdy nie komponował muzyki ilustracyjnej, tylko zawsze miał jakąś, nie wiem, niebywałą umiejętność, jakiś niebywały talent czy wręcz geniusz do tego, żeby za pomocą muzyki umieszczać w filmie rzeczy, uczucia, sprawy, nie wiem, jakiś dodatkowy wymiar, którego w samym obrazie, w dialogu nie słychać, nie widać. I ta muzyka rzeczywiście jakby nadaje dodatkową warstwę, dodatkowy wymiar przeróżnym scenom w filmie i jakby wnosi ten obraz na inny poziom. I wiemy, że reżyserzy, z którymi pracował, byli tego świadomi. No choćby Sergio Leone, jego kolega ze szkoły, a także wieloletni współpracownik, który zaczął współpracować z Morricone po tym, kiedy uświadomił sobie, że jego kolega ze szkoły jest wybitnym twórcą i mogą w duecie coś ciekawego zrobić. On zamawiał muzykę u Morricone jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć, a jeszcze wręcz na etapie pisania scenariusza i głębokiej preprodukcji. I ta muzyka właściwie stanowiła punkt wyjścia do całej dalszej pracy. Tak było w przypadku najsłynniejszych filmów tego duetu. To w filmie Ennio jest wspomniane. I ta muzyka, nie wiem, po prostu zawładniała wyobraźnię Sergio Leone i sprawiała, że ten dowcip, ta ironia ta, nie wiem, takie opowiadanie z przekąsem o tym świecie westernowym, a później antywesternowym, no pomogło w ogóle kinu Sergio Leone się rozwinąć, więc to też jest niesamowite, jak ta muzyka miała ogromny wpływ w ogóle na kształtowanie się samego kina. I wiedzieli o tym różni twórcy, którzy później ten sam sposób współpracy z Morricone rozpoczynali. Bertolucci, Brian De Palma, Roman Polański, a wreszcie Quentin Tarantino, który miał kilka współprac z Morricone i który też jakby całkowicie mu zawierzał. I jakby dawał mu swój film, czy swoją ideę na film w poczuciu jakiejś takiej absolutnej wolności, w poczuciu tego, że kompozytor tak wnikliwy, tak przenikliwy jak Morricone, może jakby wziąć film i pokazać dopiero reżyserowi, o czym ten film jest, co w tym filmie jest, czego nawet sam reżyser nie widział.
Mówiłaś właśnie o takim walorze edukacyjnym, w cudzysłowie, który niesie ze sobą ten film i to jest dla mnie ciekawe w tym filmie, bo ja spodziewałem się takiego raczej the best of Morricone, czyli przebieżki przez te największe jego produkcje, największe kompozycje, a tu mamy naprawdę w zasadzie w pigułce przedstawioną całą twórczość z filmami, których ja nigdy w życiu absolutnie nie widziałem, włoskimi produkcjami, które zapewne do nas tak nie docierały, więc to faktycznie było dla mnie coś wyjątkowego w tym filmie, a z drugiej strony bardzo podobało mi się przedstawienie Morricone jako postaci wręcz tragicznej. To znaczy ta sztuka była okupiona takim dramatem, że w zasadzie środowisko włoskiej, powiedzielibyśmy sobie włoskich przedstawicieli takiej muzyki klasycznej, akademickiej, no nie do końca zgadzała się ze ścieżką, którą on obrał, mówiąc, że ta forma filmowa, forma muzyki filmowej jest taką formą użytkową, jest troszkę taką ujmą na honorze. Zresztą Morricone przez długi czas miał też z tego powodu pewne wyrzuty sumienia, mówiąc o tym, że no dla niego też to było w jakiś sposób początkowo upokarzające, tworząc taką muzykę, no wyprowadził ją na zupełnie jakiś taki level nieosiągalny zapewne dla wielu twórców, tworząc z tego taką autonomiczną formę sztuki. Więc to jest jakiś taki walor tego filmu, który też mi tutaj dobrze gra, tworząc taką właśnie ramę dramaturgiczną dla tej postaci.
To też myślę wiele mówi o sztuce w ogóle, że artyści mają pewne wyobrażenie sztuki, jaką chcieliby uprawiać. W tym momencie, no, myśląc o Morricone, no jakby podejrzewam po obejrzeniu tego filmu, że on sobie wyobrażał, że będzie robił jednak karierę kompozytora muzyki współczesnej, muzyki eksperymentalnej. Tymczasem okazało się, że prędzej jakby udawało mu się eksperymentować w świecie muzyki popularnej, muzyki rozrywkowej, za którą wtedy muzyka filmowa była uważana, ale ponieważ był tak skoncentrowany na swoim celu, to też jest w tym filmie bardzo widoczne, że on jednak jest takim człowiekiem trochę jakby poza światem, że on żyje w świecie swojej wyobraźni audialnej, dźwiękowej i nieważne co robi, nawet jeżeli komponuje piosenkę, nie wiem, dla Dalidy, to i tak jego zainteresowanie w tym momencie pewnymi rozwiązaniami kompozycyjnymi przekłada się na to, co on robi. Nieważne, czy to jest muzyka do westernu, czy to jest piosenka, która ma być hitem, on jakby wie dokładnie, co robi. I tam są wspaniałe cytaty z niego, kiedy on jakby rozpracowuje muzykę rozrywkową, ale no jako kompozytor muzyki współczesnej, o wielkiej erudycji, wielkiej świadomości. I on szuka pewnych rozwiązań na poziomie właśnie kompozycji, które sprawiają, że dana melodia, dana fraza najbardziej wpada w pamięć, wpada w ucho. I pokazuje, w jaki sposób te piosenki się układa, żeby one stawały się hitami, żeby ludzie je nucili i tak dalej. Więc jakby jego świadomość i jego taki brak oporu, czy to jest kultura wysoka, czy to jest kultura niska, no tutaj był, myślę, kluczowy. I w tym sensie Ennio Morricone, nie wiem, może to będzie jakieś kontrowersyjne, ja nie jestem muzykolożką, ale Ennio Morricone najbardziej mi się skojarzył, szczerze mówiąc, z Giorgio Moroderem, czyli no twórcą włoskiej muzyki elektronicznej, który jednak również miał takie, ma wciąż, bo dalej żyje i tworzy, takie podejście do komponowania muzyki, nieważne czy muzyki, która ma być przebojowa, czy muzyki, która ma być jakaś, nie wiem, bardziej ambitna, że te kompozycje jakby wchodzą na zupełnie inny taki matematyczny poziom, jakiejś idealnej właśnie kompozycji dźwiękowej, która zarówno będzie wpadała w ucho i jakby nie da się zapomnieć, jak i będzie stanowiła jakąś perfekcyjną taką według złotego podziału stworzoną strukturę. Więc Giorgio Moroder bardzo tutaj dla mnie był wyraźnym punktem odniesienia wobec Ennio Morricone i wydaje mi się, że to, że często tak się zdarza, że artyści na czymś są skoncentrowani, a jednak jakby życie chce inaczej i wpycha ich w inne tory, ale oni dalej wiedzą, czego chcą i jakby zmierzają w tym kierunku, sprawia, że niejako przypadkiem dokonuje się ta rewolucja w muzyce, którą bez dwóch zdań Ennio Morricone wywołał, bo teraz muzyka filmowa nie jest żadną pośrednią dziedziną i kompozytorzy muzyki współczesnej, nie wiem, polscy, tacy jak, nie wiem, Paweł Szymański czy Mykietyn, komponują muzykę do filmów ze świetnym rezultatem, ale Ennio Morricone, no absolutnie myślę, że wciąż jest na szczycie tej zmiany, która się dokonała w wieku XX i dzięki jego filmom, choćby takim jak Misja, to jest absolutnie mój ulubiony film z jego dorobku i ta muzyka, która, szczerze powiem, była dla mnie hipnotyzująca w tym okresie dziecięco-młodzieżowym, słuchałam jej po prostu non-stop, no też właśnie pokazała, że muzyka filmowa nie musi być ilustracją, nie musi być jakby jakimś motywem takim melodyjnym, tylko powtarzającym się, tylko może po prostu otwierać zupełnie nową przestrzeń. I może wręcz być muzyką, nie wiem, religijną, mistyczną, czymkolwiek, co kompozytor jakby dostrzeże w filmie. I to jest dla mnie jakiś wielki dar, który Ennio Morricone zostawił.
Wyprzedziłaś moje pytanie, bo chciałem cię zapytać o twoje ulubione właśnie kompozycje Ennio Morricone. Czyli to jest Misja? Dodałabyś coś jeszcze?
Myślę, że tego jest bardzo dużo. Ja wszystkich w ogóle jego płyt nie słuchałam.
No jasne.
Naszą rozmową przejrzałam sobie na Spotify'u listę 500 albumów, które się ukazały i pomyślałam, Boże, to można by do końca życia po prostu siedzieć i słuchać tylko muzyki Morricone i uważam, że byłby to świetny w ogóle wybór, ale tak, no ja bardzo lubię też tą dowcipną muzykę właśnie z tak zwanej trylogii dolarowej Sergio Leone, czyli Dobry, Zły i Brzydki, za garść dolarów, za kilka dolarów więcej. Uważam, że to jest bardzo zabawne podejście do właśnie ilustrowania, do udźwiękawiania filmu. I to, że w ogóle motywy wymyślone, skonstruowane przez Morricone, nie tylko motywy muzyczne, ale też właśnie dźwiękowe, które na przykład oddają, nie wiem, strzelanie z bata, prawda, albo, nie wiem, rżenie konia, te wszystkie dźwięki, które stanowią część tego muzycznego kolażu, one zarazem jakby kpią sobie z tego, czym jest western, jak i stanowią jego taki ostateczny wyraz, że teraz, jeżeli ktoś kręci western, no to jakby musi odnieść się do muzyki i dźwięku stworzonego przez Morricone. To jest pewien taki kamień milowy, którego nie da się przekroczyć. Można pójść dalej, można zrobić zupełnie inną muzykę, ale nie można jakby nie wiedzieć tego. To jest też niesamowite, że on jakby doprowadził tą muzykę westernową do pewnej takiej, nie wiem, ostateczności, czego dowodem jest choćby to, że muzycy zespołu Metallica zawsze grają na swoich koncertach ten motyw, ten temat The Ecstasy of Gold, tak, gorączka złota. Morricone, najbardziej znany motyw westernowy, który on skomponował i to wręcz jest jakby takim, nie wiem, rytuałem, który widzowie uprawiają, wszyscy błyskawicznie w lot rozpoznają, każdy potrafi to zanucić, więc wydaje mi się, że to jest niesamowite, że można tak wiele różnych aspektów połączyć w muzyce filmowej, jak to zrobił Morricone, a jednocześnie, jak wynika z tego dokumentu, on zrobił to trochę przypadkiem, bo jego celem nie było jakieś silenie się na efekt, on komponując nie miał zamiaru wygrywać tych wszystkich nagród, które otrzymał, tych Oscarów, prawda, które wreszcie przypadły mu w udziale, zresztą nie te, które wszyscy się spodziewali, że on dostanie, bo historia Morricone jest taka, że no, po raz pierwszy miał dostać Oscara za muzykę, właśnie chyba za film Misja, ale wtedy mu jej nie przyznano. Dostał Oscara wtedy Herbie Hancock i Ennio Morricone ostentacyjnie wyszedł z ceremonii oscarowej, przez co też był krytykowany, ale on powiedział po prostu w wywiadzie, że to nie jest muzyka oryginalna do filmu. To są utwory, które Herbie Hancock grywał i które były obecne na jego płytach, były obecne na jego koncertach, więc jakby nie jest to muzyka oryginalna do filmu. A Ennio Morricone jednak traktował sprawę bardzo poważnie i uważał, że do każdego filmu, do każdego ujęcia jakby jest potrzebna zupełnie inna muzyka, która wręcz woła o to, żeby ją, nie wiem, uruchomić, żeby ją odkryć. I używanie muzyki już istniejącej no, uważał za pewną jakby gorszą rzecz, mimo że sam miał w swojej karierze takie przypadki, kiedy używał na przykład motywów, które przez danego reżysera były odrzucone. Była taka sławna sytuacja, że Franco Zeffirelli odrzucił jakąś melodię w pracy właśnie z Ennio Morricone i on potem tą samą melodię użył w filmie oczywiście Sergio Leone dawno temu w Ameryce. Więc sam uprawiał swego rodzaju recycling muzyczny, tak samo jak z muzyką do filmu, która chyba będzie też jedną z moich ulubionych, czyli do filmu Maddalena Jerzego Kawalerowicza. Wykorzystał później ten sam motyw w innym filmie, ale nie chodziło o to, żeby traktować muzykę uniwersalnie, tylko żeby przyjrzeć się filmowi z bardzo dużą uwagą i żeby znaleźć najlepsze brzmienie danego ujęcia czy danej sekwencji. Więc wydaje mi się, że byłoby ciekawe, gdyby Ennio Morricone jakby, nie wiem, nakręcił swoje filmy, to znaczy powiedział, w jaki sposób on w ogóle widzi kino przez muzykę, skoro w jego kompozycjach tak wiele można dostrzec treści, których jakby w pierwszym oglądzie filmu no nie ma, czy też są one niewidoczne. I dopiero dla osoby tak przenikliwej jak Morricone one wychodzą na światło dzienne, bo to, że muzyka na przykład idzie wbrew akcji, albo właśnie ją troszeczkę ośmiesza, albo dodaje jakiś aspekt, którego w filmie jakby nie widzimy, no to wymaga jakiejś, nie wiem, wręcz moim zdaniem wiedzy trochę tajemnej, że ten dany aspekt może wydobyć pewne aspekty sceny, których nie widać. Ja troszeczkę tak się plączę, ale trudno się opowiada o tej muzyce, bo wydaje mi się, że ona dla każdego jest zrozumiała na takim poziomie uczuciowym, na poziomie jakimś, nie wiem, intuicyjnym, ale wymaga jednak bardzo dużej wiedzy muzykologicznej, żeby trafnie ją opisywać. I ten film Ennio, Giuseppe Tornatore, łączy obie te kwestie. To znaczy on zarówno posługuje się tą wiedzą muzykologiczną i pokazuje pewne pojedyncze dźwięki, albo na przykład jeden instrument, który w danym filmie, nie wiem, jest głosem danej postaci albo danego jakiegoś nastroju, który jest potrzebny w tym filmie, jak i pokazuje działanie tych filmów na uczucia, ponieważ Morricone, tak jak mówię, z łatwością się odsłaniał, nie bał się pokazywać swoich uczuć też przed kamerą wobec innych ludzi i w tych jego kompozycjach to znalazło swój wyraz, że one też nie boją się różnych wstydliwych czasami, czy może, nie wiem, nieoczywistych emocji, które w filmie zostały wyrażone.
To do tej puli ulubionych naszych kompozycji ja od siebie dorzucę Dawno temu w Ameryce, wspomniane przez ciebie i szczególnie ten jeden przewodni motyw zagrany na flecie, bo to jest taka rzecz, która no, gdzieś siedzi w głowie i trochę jest tak, że jak myślę Nowy Jork, to słyszę tą muzykę gdzieś w tle. Niebiańskie dni, Terensa Malika też sobie wynotowałem, to też jest taka muzyka, która gdzieś tam ze mną została. No i Nienawistna ósemka, czyli jeden z takich ostatnich dzieł Morricone, nagrodzony Oscarem. No i tutaj pojawia się właśnie kolejny temat, który w tym filmie jest poruszony, czyli takie pytania, czy ta muzyka Morricone przypadkiem, no właśnie, nie była taka nieco niezrozumiała przez tych, którzy te laury rozdawali, no bo faktycznie, tak jak wspomniałaś, za misję Oscara nie dostał, później przez lata też nic. Dostał takiego Oscara honorowego, no ale to wiadomo, jaka to jest nagroda, taka trochę pocieszenia. No i ta Nienawistna ósemka w końcu. Ty masz takie poczucie, że Morricone mógł się czuć takim twórcą trochę, no właśnie, wrzuconym na margines, trochę niedocenionym, trochę...
Tak, to znaczy ja rozumiem, o co pytasz, bo wydaje mi się, że nawet nie chodzi o niego jako o osobę, nie chodzi o jego ego, tak jak to w przypadku wielu twórców, że on tutaj, wielki artysta, nie został jeszcze doceniony. Ja z tego dokumentu, Tornatore, odniosłam takie wrażenie, że Morricone był świadom, że on dokonał pewnej rewolucji w muzyce filmowej, że ta jego praca, te jego 500 filmów, do których skomponował muzykę, że to jakby sprawiło, że wielu innych twórców zaczęło myśleć poważnie o muzyce filmowej i jakby aplikować pewne rozwiązania z muzyki współczesnej do muzyki filmowej, tak jak do Nienawistnej ósemki Tornatore skomponował właściwie symfonię, która ten film ilustruje dźwiękowo. I wydaje mi się, że nie chodziło tutaj o zaspokajanie jego ego, że on tyle lat pracuje ciężko, a nikt go nie docenił, bo on był świadom tego, że ludzie go doceniają. Chodziło o to, żeby właściwie rozumieć, czym jest muzyka filmowa. I ten Oscar, którego on wtedy nie dostał za misję, to nie miał być Oscar jakby dla niego, za jego całą drogę twórczą, tylko tego, co ja zrozumiałam, to miał być Oscar, który honoruje poważne podejście do muzyki filmowej i muzykę filmową jako niezależną kompozycję, całkowicie spełnioną, zupełnie nie gorszą od muzyki współczesnej. Więc to, że w tym bodaj 87 roku Oscara dostał Herbie Hancock za film Round Midnight, fajny, bardzo udany, wręcz może dzisiaj nawet legendarny film jazzowy, ale jednak film korzystający z istniejącej muzyki, jakby dokumentujący ją, to znaczyło, że ta Akademia Oscarowa jakby nie rozumie, czym jest muzyka do filmu. Na tym polegało jakby zdenerwowanie Ennio Morricone, za które on później wielokrotnie przepraszał też Herbiego Hancocka, potem z nim chyba jeszcze współpracował po tym wydarzeniu, bo to nie chodziło o urażoną dumę jednego człowieka, tylko chodziło o to, żeby sobie powiedzieć, co to jest muzyka oryginalna do filmu i żeby uszanować jej rangę. A w całym dorobku Morricone wydaje się, że muzyka, jaką skomponował do misji Rolanda Joffé, czyli do opowieści o jezuickich misjonarzach, którzy w Ameryce Południowej przeżywają różne dramaty, prawda? I tam są jakby, tam jest złożona ze sobą zarówno taka muzyka rdzennych Amerykanów, wykonywana na tych instrumentach, jak to się kiedyś mówiło, indiańskich, jak i motywy liturgiczne z tradycji chrześcijańskiej, że to się wszystko łączy w jedną wspaniałą jakby kompozycję, taką całość od początku filmu do końca, to chodziło o to, żeby jakby zrozumieć, że ta muzyka filmowa weszła na inny poziom. I to, że Ennio Morricone później dostał Oscara za całokształt twórczości, który był taką nagrodą pocieszenia, wtedy Quentin Tarantino wygłaszał taką laudację i umieścił Ennio Morricone obok Bacha, Beethovena, Mozarta. Troszeczkę to jest takie zagranie, powiedziałabym, takie promocyjne, może trochę marketingowe, ale intencja tego jest bardzo, bardzo jakby celna, żeby spostrzec, że dzieło Morricone jest tak samo spójne i tak samo autonomiczne, jak dzieło tych najsławniejszych, największych kompozytorów w historii muzyki, więc chodziło o to, żeby to podkreślić. I kiedy Tarantino zrobił z Morricone właśnie Nienawistną ósemkę i pozwolił mu, dał mu przestrzeń na to, żeby Morricone jakby właśnie stworzył wielką kompozycję, która ten film jakby ujmie w ramy i on stworzył właśnie tą symfonię, która ten film obejmuje, to wtedy dopiero ten Oscar był takim rzeczywistym uhonorowaniem tego, że muzyka filmowa jest całkowicie odrębną, jakby spełnioną dziedziną i w żaden sposób, nie gorszą, tylko po prostu inną od muzyki współczesnej. No ale to był już 2015 rok i trochę za późno było już wtedy na tą konstatację.
Tak, ale to, o czym mówisz, to też ciekawie odbija się w postaci Ennio Morricone, bo mówimy o Tarantino, o tej współpracy, gdzie Morricone poszedł tak trochę w poprzek, to znaczy nie stworzył czegoś na wzór tego, co uprawiał wcześniej, współpracując między innymi z Sergio Leone, zrobił tę muzykę w zupełnie na inną modłę. Pojawia się też taki fragment w filmie, kiedy bodaj Oliver Stone opowiada o współpracy przy filmie Droga przez piekło, kiedy właśnie chciał wymusić niejako na Morricone stworzenie bardzo podobnej muzyki do tej, która była w filmach Sergio Leone, na co obruszył się mistrz i powiedział, że nie będzie właśnie multiplikował po raz kolejny tego samego motywu. No i to jest też chyba jakieś takie sedno fenomenu tej postaci, to znaczy, że on faktycznie gdzieś był tą autonomiczną jednostką, nie był człowiekiem do wynajęcia, człowiekiem, który właśnie tutaj tworzyłby coś na zlecenie. Gdzieś przeczytałem, że jeżeli Morricone stworzył muzykę do 500 tytułów, to mniej więcej do tylu samo odrzucił propozycję, więc zapewne też był wybredny w tym, co robił, a przede wszystkim był wierny sobie i myślę, że to jest dobra puenta do jego postaci. Clint Eastwood w filmie Ennio wypowiada takie słowa: to było nowatorskie i takie pozostaje do dziś. No i właśnie, wspomniałaś zespół Metallica, który otwiera każdy koncert tą kompozycją Morricone. Ja miałem okazję kiedyś widzieć ich na żywo i tak faktycznie jest. Przypomniał mi się taki przykład z jazzowego poletka, John Zorn, taki wybitny nowojorski saksofonista jazzowy i kompozytor, również poświęcił kawałek swojej twórczości Morricone. Wydał taki album The Big Gun Down, na którym dokonał radykalnego przetworzenia kompozycji Morricone właśnie na taką modłę jazzową. No to wszystko pokazuje, że ten Morricone żyje, będzie żył i gdzieś ta legenda wciąż będzie krążyła wokół muzyki filmowej i będzie odciskała na niej swoje piętno. A ty wspomniałaś to, co powiedział Tarantino właśnie z tym Mozartem i Beethovenem. Ty byś się pod tym, myślisz, podpisała?
To jest trudne pytanie, bo jakby pierwsza moja reakcja jest taka, że nie, bo jednak to jest coś innego i tu nie chodzi o to, żeby teraz jakby przenosić tą muzykę filmową jakby na poziom właśnie tej muzyki historycznej. Pamiętajmy, że tych kompozytorów jakby nie obowiązywał żaden stosunek do filmu, prawda, który jednak obowiązywał Morricone. Co mi się wydaje ważne, to jest to, że są pewne kompozycje Morricone, które można słuchać niezależnie, nawet nie widząc filmu, tak? Wydaje mi się, że muzykę do Misji, czy muzykę właśnie do Maddaleny, czy do Nienawistnej Ósemki można słuchać jako po prostu kompozycję, nigdy nie widzieć tego filmu. Ale to, co jest największym wkładem Morricone, jednak, nie wiem, historię sztuki, muzyki, sztuki filmowej, to jest to, w jaki sposób ta muzyka działa w danym konkretnym filmie. Więc wydaje mi się, że to słuchanie muzyki Morricone powinno jednak przebiegać na seansach filmowych, czyli żeby jednak oglądać te filmy, koncentrując się na muzyce i patrzeć, w jaki sposób poszczególne dźwięki, w jaki sposób one reinterpretują to, co widzimy na obrazie, wprowadzają tą dodatkową przestrzeń albo odwracają wszystko o 180 stopni, nagle nas dystansują od tego, co widzimy na ekranie, albo no, jakby bawią się w pewien sposób tym stosunkiem do ruchomego obrazu. To jest, wydaje mi się, w tym wszystkim najciekawsze i w tym filmie Ennio jest taki moment, nie pamiętam, który reżyser, czy to był Dario Argento, czy to był kto inny, ale jest taka scena, w której jakby dowiadujemy się, że dany reżyser zamówił muzykę u Morricone, ale ona mu się nie spodobała, więc podłożył jakąś inną muzykę i odbywa się pokaz, taka kolaudacja, na której Morricone jest obecny i oni oglądają ten film z tą muzyką, którą ostatecznie podłożył reżyser, po czym kończy się seans, ten reżyser odwraca się do Morricone i mówi: Ennio, wybacz mi, przepraszam cię, jak mogłem ci to zrobić? I potem oglądamy te same ujęcia i z muzyką Morricone. I to jest moment, kiedy ten film się wznosi po prostu, nie wiem, 10 pięter wyżej i to jest w ogóle niesamowite, jak można za pomocą muzyki filmowej to zrobić. Wydaje mi się, że właśnie idealne warunki do słuchania muzyki Morricone są właśnie, kiedy ogląda się film. I dlatego moje zdanie jest takie, że jeżeli w ogóle chcemy zrozumieć, jak działa muzyka filmowa na nas, jako na widzów, w jaki sposób ona, nie wiem, nami manipuluje, w jaki sposób każe nam odczuwać dane emocje, w jaki sposób czyni z danego filmu na przykład jakiś gatunek, to obejrzyjmy film Ennio, Giuseppe Tornatore, dlatego że to jest jakby najlepsza lekcja tego, co się z nami dzieje podczas seansu, kiedy często, nie wiem, nieświadomie, półświadomie słuchamy muzyki w filmie, więc wydaje mi się, że to jest zasługa Morricone, że on nas na to uwrażliwił, a Tornatore jakby przykłada do tego teraz lupę i pokazuje, jak ta muzyka działa, jak ona zmienia nasz odbiór filmu. Więc nie chodzi tutaj o to, żeby umieszczać Morricone w rzędzie z Beethovenem i z Mozartem, tylko żeby naprawdę zrozumieć, na czym polega jego ogromny wkład do kina po prostu.
Film Ennio w reżyserii Giuseppe Tornatore wciąż jest dostępny w polskich kinach, więc oczywiście polecamy się wybrać. No i tak jak powiedziałaś, odrobić te lekcje z tego, czym muzyka filmowa w ogóle jest i jak ona na nas działa. Dzięki ci wielkie, że byłaś z nami. Adriana Prodeus była gościnią Offradia Kraków. Dzięki wielkie.
Dzięki serdeczne.
Rozmów off Radia Kraków. Możesz słuchać codziennie od poniedziałku do piątku, między 9 a 12 w audycji off on w systemie DAB+ i na off.radiokraków.pl.